10 czy 9 i dzisiaj będzie psalm 10. Tak więc otwórzcie wasze Biblię na stronie 587. Przeczytamy pierwszy werset tego psalmu i pomodlimy się. Czemu, Panie, stoisz z daleka? Czemu taisz się w latach ucisku? Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Ty, Panie, dostarczasz wszystkiego, co jest potrzebne, aby było z nami dobrze. Czy to pod względem fizycznym, czy pod względem duchowym. Pod każdym względem Ty wyposażasz nas, dbasz o nas. Ty jesteś stworzycielem, który dba o tych, których stworzyłeś. Dziękujemy Tobie również za wszelkie pociechy, jak i wszelkie ostrzeżenia, które zawarte są w Twoim słowie. Prosimy teraz, zechciej pouczyć nas, zachęcić nas słowami Psalmu 10. Amen. Tak więc, jeżeli jeszcze pamiętacie, Psalm 9 i Psalm 10 jest bardzo precyzyjnie skonstruowany. Każda zwrotka, czy każdy werset, czy każde dwa wersety, przepraszam bardzo, stanowią zwrotkę zarówno w Psalmie 9, jak i w Psalmie 10. I każda zwrotka zaczyna się od kolejnej litery greckiego alfabetu. Tak więc kończy się psalm 9, później psalm 10, że tak powiem, kontynuuje ten sam schemat, który znajdujemy w psalmie 9. Zwykle dużo mówimy o sprawiedliwości i pobożności, ale sobie zdajemy też sprawę, że w Biblii jest pełno opisów również niegodziwości. A nie, jeżeli tylko pomyślicie o tym, to rzeczywiście jest wiele zachęty, jest wiele opisów pobożności, jak należy żyć w tym świecie, ale też kiedy się zastanowicie, sami zrozumiecie też, że Biblia zawiera wiele opisów niegodziwości, czy tej negatywnej strony, w jaki sposób nie należy żyć w tym świecie. I w zasadzie psalm 10 będzie głównie o tym traktował. Będzie traktował o tym, w jaki sposób wygląda charakter niegodziwca. I słuchajcie, to strasznie jest nam przydatne. I oczywiście zwykle nasza przewrotność widziałaby czy upatrywałaby przydatności takich wskazówek w tym, że możemy patrzeć i dostrzegać i precyzyjniej widzieć, analizować niegodziwość innych wokół nas, ale oczywiście chodzi o to, żebyśmy szukali wnikliwie, czy aby podobne znaki jakiejś niegodziwości nie pojawiają się również w naszym własnym życiu. Tak więc, jak powiedziałem, o tym będzie głównie traktował ten psalm 10. Ale zwróćcie uwagę, od czego ten psalm się zaczyna. Psalm zaczyna się od tego stwierdzenia. Czemu, o Panie, stoisz z daleka, ukrywasz się w czasach niedoli? Czy jak to Miłosz ujął? Czemu, Panie, stoisz z daleka? Czemu taisz się w latach ucisku? To jest pytanie, które trafi nas wszystkich. W zasadzie to są te wątpliwości, odwieczne wątpliwości, które od czasu do czasu chyba każdym z nas targają. Czy w ogóle Bóg zwraca na nas uwagę? Czy Mu zależy? Dlaczego nasze życie czasami wygląda tak, jakby go nie było? Tak jakby nasze życie było jedynie jakąś wypadkową, jakichś nieosobowych przyczyn, i nic poza tym. Jakby żaden dobrotliwy, pełen miłości stworzyciel tak naprawdę nie panował nad tym życiem. Czemu, Panie, stoisz z daleka, ukrywasz się w czasach niedoli? Dlaczego nie przemówisz? Dlaczego jak gdyby nie widać Twojej reakcji, nie widać Twojej sprawiedliwości, nie widać Twojej świętości w naszym życiu, jak i w życiu w ogóle w historii świata? Wyobraźcie sobie na przykład, co musieli odczuwać ludzie w Auschwitz. Czy rzeczywiście te słowa otwierające ten psalm rzeczywiście nie brzmiały bardzo dosadnie i realnie w ich życiu? Gdzie jesteś? Dlaczego stoisz z daleka? Dlaczego ukrywasz się, zwłaszcza wtedy, kiedy potrzebujemy Cię najbardziej, dlaczego ukrywasz się w czasie niedoli? I oczywiście to jest pytanie, teraz kończymy już księgę Hioba. To jest to pytanie, które zadaje Hiob Bogu, ale to jest również pytanie, z którym się w księdze Kaznodziei Salomona spotykamy. Bóg nieobecny. Czy Bóg jest nieobecny? Czy Bóg jest obojętny? Czy Bóg jest niewzruszony tym, co się dzieje wokół nas? I oczywiście to jest jedno zastosowanie, chociaż wydaje się, że ten psalm traktuje w szczególny sposób nie tyle o naszym jakimś osobistych próbach i doświadczeniach, chociaż jak najbardziej takie zastosowanie można tutaj z tego psalmu wyciągnąć, ale ten psalm wydaje się traktować o tych, którzy są bezsilni. Słuchajcie, był kiedyś taki film z Tomem Cruise'em, nie pamiętam jak się nazywał. Tom Cruise przeprowadza śledztwo na bazie na Kubie. Już pewnie wiecie, o jaki film mi chodzi. I później ktoś tam puentuje na samym końcu zachowanie żołnierzy, którzy pozwolili na śmierć słabszego. Puentuje to w taki sposób, że powinieneś stanąć w obronie. Powinieneś walczyć o tych, którzy nie są w stanie walczyć sami czy bronić siebie samych. Ty powinieneś stanąć w ich obronie. I wydaje się, że rzeczywiście Bóg staje w obronie szczególnie tych, którzy są, wiecie, jest taka wyliczanka, którzy są ubodzy, ci, którzy w obronie wdów, w obronie sierot, czy w obronie na przykład obcokrajowców. No nie, ciekawa rzecz, że właśnie to są te grupy ludzi, którzy w jakiś szczególny sposób są przez Boga naznaczone jako te, których należy bronić, którymi należy się opiekować. I słuchajcie, nie wszędzie tak jest. Dzisiaj akurat, jeżeli czytałem Rzeczpospolitą w internecie, artykuł zatytułowany Wojenne wdowy pozostawione same sobie. Tak więc to, co się na przykład dzieje w naszym kraju, to, że kobiety samotne czy wdowy w jakiś sposób ktoś czy nawet sam system w jakiś sposób się nimi opiekuje, to wcale nie oznacza, że to jest jakiś standard wszędzie. W wielu krajach muzułmańskich, kiedy zabraknie męża, jak tutaj czytam, często wdowa, kobieta nie może już liczyć na pomoc ojca czy braci, którzy opiekowali się nią przed ślubem. Jest tak naprawdę zdana na siebie samą. I oczywiście liczby są zatrważające. Na przykład podczas walki na Ceylonie jedna kobieta, wdowa, dostała od państwa równowartość 230 dolarów, 12 płacht blachy falistej, i 6 worków cementu. I to była cała pomoc, jaką otrzymała. Mogła sklecić jakieś schronienie niewielkie, ale to na tyle tylko starczyło. Na przykład ogromnym problemem wdowy są w Nepalu. I nepalskie wdowy są skazane na ostracyzm, czyli są jak gdyby nietykalne ze strony w społeczeństwie, dlatego iż istnieje przekonanie, że kontakt z nimi przynosi pecha. I na przykład, aby temu zaradzić, rząd w Katmandu zaproponował mężczyznom ponad $600 za ślub z wdową, ale temu pomysłowi sprzeciwiły się same kobiety. Ale wiecie, tak czy siak, ten artykuł w ogóle się zaczyna od historii kobiet w Sudanie, wdów w Sudanie. W większości krajów muzułmańskich, ale nie tylko, wdowy są pogardzane, wdowy są na samym dnie hierarchii społecznej. Wdowy są pozostawione naprawdę na pastwę wszystkich wokoło. Tak więc wydaje się, że, i zresztą zobaczycie później, że ten psalm dokładnie o tym traktuje. Czemu, o Panie, stoisz z daleka? Ukrywasz się w czasach niedoli. I teraz przejdźmy dalej. Z powodu pychy bezbożnego trapi się ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili. Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, a chciwiec bluźni znieważa Pana. Tak więc główną cechą, jak powiedziałem, ten psalm będzie w jakiś szczególny sposób wskazywał na cechy bezbożnika, cechy człowieka nikczemnego. I główną cechą bezbożnika, cechą, która równocześnie jest utrapieniem dla pobożnych, to oczywiście pycha. Nie powinno to jakimś być dla nas zaskoczeniem, ale pycha, czyli wyniosłe oczy, niezwracanie uwagi na innych, to jest, a zwłaszcza słabszych, brak zainteresowania innymi, to jest nic innego jak tylko pycha. Pycha charakteryzuje się tym, i pewnie o tym wiele razy słyszeliście, że lubi dużo mówić, pycha ani nie słucha, ani nie zadaje pytań. Tak więc jeżeli jesteśmy osobą pyszną, pełną pychy, czyli uważamy swoje własne pomysły, swoje to, w jaki sposób kierujemy własnym życiem, za najlepszą metodę życia, no to w konsekwencji oczywiście ani słuchać, ani zadawać pytań innym nie będziemy. Tak więc pycha nie jest zainteresowana historią, którą ktoś właśnie opowiada, ale wręcz odwrotnie, sama chce przemawiać. Sama chce tylko mówić. Tak więc pycha pojawi się w następnych wersetach, ale pycha jest tym głównym podłożem, jak również źródłem wszelkiego zła w człowieku niegodziwym. I teraz zwróćcie uwagę na drugi werset jeszcze raz. Z powodu pychy bezbożnego trapi się ubogi, czyli tak jak pamiętacie w Księdze Przypowieści Salomona, ten, który jest pyszny, ten, który ma pieniądze, przemawia ostro. Nawet głos jego tonu jest, czy w głosie jego tonu nawet brakuje łaskawości i w rezultacie jest to utrapieniem dla ubogiego. Ale zwróćcie uwagę na drugą część tego wersetu. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili. Tak więc, podobnie jak w poprzednim psalmie, tak i tutaj widzimy, że tak naprawdę nieprawy sam sprowadza na siebie sąd. To nie jest tak, że Bóg musi w jakiś sposób zorganizować okoliczności zewnętrzne jego życia w taki sposób, żeby go osądzić, ale to właśnie jego własne knowania powodują, że zostaje osądzony. Co to za dźwięk? Dziękuję. Tak więc, trzeci werset. Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, a chciwiec bluźni znieważa Pana. Pyszny człowiek myśli jedynie o swoich pragnieniach. Pragnienia człowieka bezbożnego nazywają się pożądliwościami. Tak więc to, o czym myśli bezbożny jedynie, to jest o pragnieniach, które służą jedynie zaspokajaniu egoistycznych pożądliwości. Nie chodzi mu o nic innego, o niczym innym nie myśli. Jego myśli nie są niczym innym zajęte, jak tylko tym, w jaki sposób zaspokoić swoje własne pożądliwości i swoje własne pragnienia. Czyli pragnienia, które nie służą innym, ale pragnienia, które tylko i wyłącznie służą zaspokojeniu naszych własnych potrzeb, można nazwać pożądliwościami. Tak więc zwróćcie uwagę, jak to wygląda w naszym życiu. Czy te pragnienia, czy te rzeczy, których pragniemy, czy w jakikolwiek sposób tymi rzeczami służymy innym, czy one są w swoim celu przeznaczone po to, żeby komuś służyć, czy jedynie chodzi o to, że my sami i dla nas samych i to wszystko obraca się wokół naszych własnych egoistycznych zachcianek. Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, a chciwiec bluźni znieważa Pana. Tak więc Biblia Warszawska, jak słyszeliście, mówi o zachciankach. Pragnienia, które bardzo dobrze tu to zostało wyrażone, pożądliwości czy zachcianki, to są pragnienia, które są nieopanowane. Pragnienia, które są impulsywne, można powiedzieć, które nie podlegają żadnym zasadom, nad którymi Bóg w żaden sposób nie króluje i w rezultacie te pragnienia są pozbawione wdzięczności, czyli są samowolne. W rezultacie tak naprawdę te pragnienia służą tylko i wyłącznie zaspokojeniu naszych własnych potrzeb. Chciwiec czytamy w Biblii Warszawskiej. Biblia Gdańska wyraża to: łakomy błogosławi sobie, a drażni Pana. Biblia Tysiąclecia mówi: bluźni drapieżca i pogardza Panem. Na czym polega bluźnienie? Na czym polega drażnienie Pana według Biblii Gdańskiej? Oczywiście polega na tym, iż niegodziwiec błogosławi sobie, czy niegodziwiec upatruje w sobie źródła swojego błogosławieństwa. Czyli niegodziwiec patrzy na swoje własne osiągnięcia i twierdzi, że są jego. Patrzy na swoje obdarowania, patrzy na swoją mądrość, patrzy na cokolwiek, co osiągnął i twierdzi, że to jego mądrość, jego spryt i jego obdarowania to osiągnęły, a nie Bóg. I tym drażni Boga. Słuchajcie, Księga Kaznodziei Salomona, jak mówię, powiedziałem wielokrotnie, już w taki łopatologiczny sposób wyjaśnia nam zasadę życia. A zasada życia sprowadza się do tej podstawowej wdzięczności za wszystko, wdzięczności, którą kierujemy ku Bogu, a nie ku sobie. Wiecie, jest też dziwny rodzaj wdzięczności, kiedy w Ameryce na przykład jest święto dziękczynienia, to wtedy czasami można też usłyszeć jakieś polecenia czy zachęty do wdzięczności, żeby być po prostu wdzięcznym. Co wydaje się już jeszcze bardziej chyba nieskończenie jakieś nierozsądne i głupie, dlatego że no wdzięcznym, ale wdzięcznym komu? Nie możesz po prostu być wdzięcznym. Wdzięczny, czy już z samej gramatyki to wynika, że wdzięczność wymaga, abyś tą wdzięczność skierował ci komuś, abyś był komuś wdzięczny za to, co, co masz, za to, kim jesteś. Słuchajcie, Miłosz ujmuje ten werset w bardzo obrazowy, sposób, bo nieprawy chlubę czerpie ze swej pożądliwości, a wydziewca bluźni przeklina Pana. Tak więc tutaj chciwiec został przez niego określony w bardzo obrazowy sposób, polskim słowem wydziewca bluźni przeklina Pana. Tak więc chciwiec nie zwraca uwagi na ludzi, nie zwraca uwagi na to, co komu jest potrzebne, ale sam wydziera przemocą, aby sam posiąść i posiąść dla siebie. Pójdźmy dalej. Bezbożny myśli w pysze swojej, nie będzie dochodził, nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego. Po raz kolejny powtarza się pycha, to już po raz trzeci w tym psalmie pojawia się pycha jako podstawa i źródło, z którego wypływa wszelki owoc nieprawości. I zobaczcie, tak jak czwarty psalm to opisuje, tak jak wyglądały sprawy za króla Dawida, tak dokładnie wyglądają i w naszym wieku technologii, można powiedzieć, lotów kosmicznych. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Właśnie pycha ponownie dochodzi do głosu i zaczyna przemawiać. Nie będzie dochodził, nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego. To wyrażenie nie będzie dochodził można zrozumieć na dwa sposoby, że z jednej strony niegodziwiec nie będzie dochodził. Nie będę dochodził, czy Bóg jest. Nie będę się tym parał, ale z założenia przyjmę, że Boga nie ma. I będę żył tak, jakby go nie było. A następnie oto całe rozumowanie jego. Całe rozumowanie jego pochodzi od założenia, że Boga nie ma. Wszystko sprowadza się do tego, że bezbożny musi założyć w swojej pysze, że Boga nie ma. Bezbożny myśli w pysze swojej. Pysze swojej, dokładnie czy dosłownie rzecz biorąc, to wyrażenie można przetłumaczyć, to hebrajskie wyrażenie oznacza wysokości swojego nosa. Czy tak wysoko, czy my mamy też po polsku, ktoś zadziera nos, mówimy. Nie zadzieraj nosa, nie bądź zbyt pewny siebie, dlatego że uważaj, bo wpakujesz się w tarapaty. Ale nie da rady inaczej. Niewierzący musi założyć, że Boga nie ma. Człowiek zrobi wszystko, żeby wymazać to uporczywe przypomnienie, które nosi w sobie. Ale problem oczywiście jest w tym, że nie jest w stanie tego uczynić. Dlatego, że człowiek w swojej samej istocie został stworzony na obraz Boży. Dlatego w żaden sposób nie może się oddzielić od tego obrazu, oddzielić się od tego nieznośnego przypomnienia, że jest nosicielem tego obrazu. Tak więc, kiedy człowiek morduje siebie, czy morduje ten obraz, który nosi na sobie, tak naprawdę nie może tego uczynić bez mordowania siebie. Tylko problem jest taki, że nawet samo mordowanie, czy samo niszczenie siebie składa pełne chwały świadectwo o tym, że jest obrazem, którym pozostaje i który trwa. Tak więc jest to bardzo, bardzo ciężkie położenie niegodziwca, dlatego że z jednej strony musi założyć, że Boga nie ma, a jeżeli Boga nie ma, to co? To ja nie mogę być nosicielem jego obrazu i za wszelką cenę będzie próbował znieść ten obraz, którym został przypieczętowany, ale oczywiście obraz nie jest jakimś dodatkiem, który człowiek dostał przy stworzeniu, ale człowiek został ukształtowany w samej swojej istocie na obraz Boży. Tak więc niszcząc ten obraz, ten człowiek nie może tego zrobić, jak tylko niszcząc siebie, ale sam akt zniszczenia jest ponownie złożeniem świadectwa o tym, że Bóg jest. Nie będzie dochodził, założy po prostu, że Boga nie ma i nic więcej nie ma w jego rozumowaniu. Tak więc, słuchajcie, i dzisiaj jest podobnie. Wszelka argumentacja niewierzących tak naprawdę jedynie obnaża w końcu, na końcu, przy końcu, obnaża jedną, jedyną rzecz, czyli ich dziki upór i nienawiść Boga, a nie ich inteligencję. Tak więc wszelka argumentacja niewierzących przeciwko Bogu tak naprawdę jest podsumowana w wersecie 4 i obnaża bardziej ich dziki upór i znienawidzenie Boga niż ich wielką inteligencję. Zwróćcie uwagę na następne wersety. Zabiegi Jego w każdym czasie udają się. Sądy Twoje nie obchodzą Go. Wszystkimi przeciwnikami gardzi. Mówi w sercu swoim, nie zachwieją się. Nigdy nie spotka mnie nieszczęście. Ciekawe jest to, że żyjemy w tym bardzo interesującym świecie, znaczy niepojętym świecie, gdzie często rzeczy jawią się inaczej niż naprawdę są. Życie bezbożnika często wygląda tak, jakby Bóg mu błogosławił. I na odwrót. No nie? Pamiętajmy Księgę Hioba. Czasami życie sprawiedliwego wygląda tak, jakby Bóg go przeklął. No nie? Ciekawe. Dziwny jest ten świat. I o tym też wspomina tutaj psalmista, że życie bezbożnika często wygląda tak, jakby Bóg mu błogosławił. Czegokolwiek by nie dotknął, oto ma zysk. Oto wszystko się powodzi. Ale wiemy, że, i wiemy to nie dzięki naszemu rozumowaniu, ale wiemy dzięki wierze, że tylko do czasu bezbożnik cieszy się pokojem i powodzeniem. Wydaje się teraz, że przewidywalność otacza go z każdej strony. Zawsze się budził, zawsze mył zęby, zawsze jadł śniadanie. Dlaczego ten spokój i ta przewidywalność nagle miałaby się skończyć? Ale zwróćcie uwagę jeszcze, o czym te wersety mówią. Te wersety naprawdę mówią, że bezbożnik jest pełen samozapewnień i samopociech. Tak to można nazwać. Bezbożnik uwielbia się pocieszać sam i zapewniać sam o jego dobrej pozycji, swojej dobrej pozycji przed Bogiem. Innymi słowy, bezbożnik nie udaje się po pociechy czy po zapewnienia gdzieś, gdzie indziej. Dlaczego? Dlatego, że sam jest doskonałym źródłem tego wszystkiego. Jest samowystarczalny. Sam się pocieszy, sam znajdzie pociechę. Jednak jak się okazuje, sytuacja wygląda zgoła inaczej. W 5 Mojżeszowej, w 32 rozdziale, 35 wersecie jest taki bardzo otrzeźwiający werset. Werset, z którego słynne kazanie powiedział Jonathan Edwards, od którego zresztą rozpoczęła się wielka odnowa, odrodzenie w XVIII wieku. Werset brzmi następująco. Pomsta do mnie należy, ja odpłacę do czasu, gdy zachwieje się noga ich, gdyż bliski jest dzień klęski ich i śpieszą się ich przeznaczenia. Pierwsza część tego wersetu, ja bym powiedział, tak sobie została przetłumaczona na język polski. Ja odpłacę do czasu, gdy zachwieje się noga ich. Dlatego, że hebrajski tak naprawdę mówi tutaj, ja odpłacę, czas wyznaczony został, iż czy kiedy zachwieje się noga ich. Czyli w wyznaczonym czasie zachwieje się noga ich. Teraz stąpają pewnie, teraz wydaje się, że wszystko im się powodzi, ale jest wyznaczony czas, w którym coś, co wydaje się być bardzo przypadkowe, zwichnęliście sobie nogę pewnie, raz, nie raz. Nigdy na to nie liczyliście, nigdy nie przygotowaliśmy się. Aha, dzisiaj rano zwichnę sobie nogę. No nie, to się dzieje nagle, nieoczekiwanie, nie jesteśmy na to przygotowani i nagle, jak rażeni piorunem, padamy na ziemię, jeżeli dobrze żeśmy sobie zwichnęli nogę. I teraz zwróćcie uwagę, że to, co się wydaje takie przypadkowe, wcale przypadkowe nie jest. Dlatego, że w wyznaczonym czasie zachwieje się noga ich. I teraz druga część tego wersetu, bardzo fajnie przetłumaczona na język polski, gdyż bliski jest dzień klęski ich i śpieszą się ich przeznaczenia. Czyli ten, któremu się wszystko powodzi, ten, który wydaje się, że nie zważa na Boga, a jednak odnosi sukces. Jednak realia, prawdziwe realia i rzeczywistość wygląda tak, iż te przeznaczenia względem Niego nie mogą się doczekać, aby się spełniły. I śpieszą się ich przeznaczenia. Tak więc ten spokój jakiś względny, wydaje się, ten pokój, który go otacza, jest tylko czymś, co jest bardzo nierealną rzeczą, dlatego że oczy wiary postrzegają tak naprawdę inną rzeczywistość, która go otacza, iż te przeznaczenia, które go dotyczą, śpieszą się. Że te przeznaczenia nie mogą się doczekać, aby wreszcie pochwycić jego życie w swoje ręce. Siódmy werset. Przekleństwa pełne są usta jego, także fałszu i obłudy. Pod językiem jego jest krzywda i nieprawość. Szatuje za węgłem zagród, skrycie zabija niewinnego. Oczy jego wypatrują nieszczęśnika. Trzycha w kryjówce, jak lew w gęstwinie. Trzycha, by porwać ubogiego. Porywa ubogiego, zarzucając sieć swoją. Schyla się, przyczaja, wpadają w szpony jego nieszczęśliwi. Chcecie, te wersety, które przeczytałem, czyli od 7 do 10, tak naprawdę mówią o największym przewinieniu, chyba o którym mówi Biblia. Największej niegodziwości, jakiej może się dopuścić bezbożny. Według Biblii wydaje się, że trudno znaleźć większą ohydę ponad tą, która została opisana w tych wersetach pośrodku tego psalmu. I teraz to, o co chodzi w tych wersetach, to chodzi to, od czego zacząłem, czyli chodzi o wdowy, chodzi o sieroty, chodzi o ubogiego, chodzi o obcokrajowca pośród nas, chodzi o tych, którzy nie są w stanie bronić się sami. I teraz zobaczcie, nikczemnik nie tylko, że nie pomaga, nie tylko, że nie służy, nie tylko nie wspiera tych, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji, ale cechą charakterystyczną nikczemnika, czy można powiedzieć tym najwyższym przejawem nikczemności człowieka nieprawego jest to, że szali się, jest to, że trzycha, by porwać ubogiego, schyla się, czyli chowa swoją posturę, przyczaja się, trzycha w kryjówce, jak lew w gęstwinie, skrycie zabija niewinnego, szatuje za węgłem zagród. Zobaczcie, w kilku wersetach mamy kilka określeń, które mówią o tym samym. I tak naprawdę wersety te traktują o obłudzie, która następnie objawia się w gwałcie i przemocy. W gwałcie i przemocy. Tak jakby udało mu się osiągnąć rzecz straszną, rzecz potworną. I zobaczcie, wersety te kończą się żałosnymi, można powiedzieć, pocieszeniami. Mówi w sercu swoim, czyli w pełen obłudy sposób przyczaja się, czyha, aby kogoś pożreć. Słuchajcie, obłuda w Biblii jest oczywiście napiętnowana, ale to jest jeszcze inny rodzaj obłudy, która polega na tym, że się uśmiechają ludzie, że się uśmiechamy, że się przyjmujemy nawzajem, ale kiedy nadarzy się okazja, atakujemy, zagryzamy, tak naprawdę tylko czaimy się i czekamy na sposobność, by niczego niespodziewającego się człowieka zaatakować. I teraz te wersety kończą się kolejnymi pocieszeniami niegodziwca. Mówi w sercu swoim, zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje, nigdy nie będzie widział. Nie ma Boga. Zakrył swoje oblicze, odszedł, zapomniał. Jak to na uniwersytecie wykładowca Grzesia i Władka i Cienia wspominał czy mawiał, Bóg zasnął za kołem kierownicy. Nie ma go tak naprawdę. Bóg się nie przejmuje tym, co się dzieje. Innymi słowy, teraz możemy robić, co nam się podoba, dlatego że Boga nie ma. I teraz psalm kończy się zawołaniem do Boga. W obliczu tego, co się dzieje, w obliczu tej niegodziwości, przemocy, gwałtu, niesprawiedliwości, obłudy, następuje zawołanie do Boga. Werset 12. Powstań, Panie, Boże, podnieś rękę swoją. Nie zapominaj ubogich. Dlaczego bezbożny ma urągać Bogu? Mówić w sercu swoim nie będziesz dochodził. Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, aby to ująć w ręce swoje. Na Tobie polega nieszczęśliwy. Tyś pomocą sierocie. Złam ramię bezbożnego i złoczyńcy. Dochodź niegodziwości jego, aby jej nie było. Pan jest królem na wieki wieków. Tak więc okazuje się, że Bóg jest pomocą tym, którzy nie są w stanie pomóc sobie. Pamiętacie jeszcze, od czego zaczynał się ten psalm? Psalm zaczynał się od słów: czemu, o Panie, stoisz z daleka? Ukrywasz się w czasach niedoli. I teraz zwróćcie uwagę, jakimi słowami ten psalm znajdzie swe zakończenie. Pan jest królem na wieki wieków. Z ziemi jego znikną poganie. Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie. Utwierdzasz ich serca. Nastawiasz uważnie ucha swego, aby bronić prawa sieroty i uciśnionego. Bo człowiek z ziemi wzięty, by człowiek z ziemi wzięty nie wzbudzał już postrachu. Tak więc ten psalm kończy się tak naprawdę eschatologicznym stwierdzeniem, że to Pan jest królem na wieki wieków, że tak naprawdę pomimo, że historia jawi się w jakiś inny sposób, jakby ktoś inny panował albo nikt nie panował, jakby to była jedna wielka przypadkowość, to jednak prawda jest taka, że Pan jest królem na wieki wieków, czyli Pan jest królem od początku do końca całej historii. I zwróćcie uwagę na kolejne wyrażenie. Z ziemi Jego znikną poganie. Z ziemi Jego znikną poganie. Ziemia należy do Pana. Możliwe, że na razie do czasu wygląda to inaczej, ale prawda jest taka, że Bóg jest królem całej historii, całej ziemi i że z jego ziemi poganie znikną. Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie, utwierdzasz ich serca, nastawiasz jak? Uważnie ucha swego, aby bronić prawa sieroty i uciśnionego, by człowiek z ziemi wzięty nie wzbudzał już postrachu. I oczywiście to, człowiek z ziemi wzięty, by nie wzbudzał już postrachu, znajdujemy kilkakrotnie w piśmie powtórzone. W psalmie 118 czytamy: Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Czyli człowiek wzięty z ziemi, ten, który czyha, ten, który w swojej pysze wynosi się ponad uciśnionego. Prawda jest taka, że jest jedynie człowiekiem. I człowiek z ziemi wzięty w ostateczności nie będzie budził postrachu. W liście do Hebrajczyków czytamy w 13 rozdziale. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Wiecie, jakbyśmy, nie wiem, nie udawali, czy chcieli tego uniknąć. Prawda jest taka, że wiele naszych strachów i obaw wiąże się z ludźmi. Czy może nawet w przeszłości było bardziej tak niż może teraz. Ale wiele naszych obaw wiąże się z ludźmi, od których w jakiś sposób zależymy i tak dalej, którzy często każdą okazję wykorzystują, aby zaznaczyć swoją wyższość nad nami. Ale jednak właśnie w tych różnych sytuacjach, kiedy wydaje się, że jesteśmy na straconej pozycji, tak jak ten psalm się kończy i tak jak znajdujemy w liście do Hebrajczyków, z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że Twoje zapewnienia stanowią prawdziwą pociechę. Nie pociechę, która jest fałszywa, która jest płytka, którą my sami jesteśmy w stanie sobie wyprodukować, ale pociecha, która pochodzi spoza nas, która przychodzi do nas od Ciebie, która przychodzi do nas od Ciebie poprzez krzyż Chrystusa. Dziękujemy Ci za tą pociechę. Dziękujemy Ci, że Twoja pociecha podbija nasze strachy, podbija nasze obawy, że kiedy niegodziwcy szaleją wokół nas, kiedy niegodziwcy wydają się górować ponad nami i zagrażać nam, to w tych momentach możemy z ufnością powiedzieć, że Ty jesteś pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Amen.